słuchasz Weszło FM.
Środa, godzina 13, stacja bułgarska, Damian Smyk. Jak co tydzień będziemy rozmawiać o sprawach dotyczących Lecha Poznań. Dzisiaj porozmawiamy w trzyosobowym gronie. Dawid Dobrasz, Weszło Junior. Dzień dobry, Dawid.
Cześć, witaj.
I Józef Diaczenko, kibic poznański.pl, autor książek o Lechu Poznań. Dzień dobry.
Witam, Jun.
Panowie, trochę optymizmu, to 2-2 w Białymstoku, czy raczej cały czas trwamy w takim okresie przejściowym i czekamy na najważniejsze informacje, a te mecze, te punkty, to jakoś tak w międzyczasie wpadają, no wypadają.
Jedno i drugie, no bo z jednej strony taka miła odmiana, że już nie było porażek. Lech jechał do Białegostoku skazany na klęskę, wydawało się, że nic go nie uchroni. Wiadomo jak grał, ale z drugiej strony albo zadziałał tak zwany efekt nowej miotły, albo Dariusz Żura wiedział jak do tych piłkarzy podejść, jak wyzwolić z nich trochę ambicji, trochę luzu, bo widać było, że grają na luzie, że już nie są spętani, nie są ciężko wystraszeni, nie patrzą tylko w stronę bramy wyjazdowej ze stadionu, żeby zwiać. Tylko, że chcą grać w piłkę i grali w piłkę i to wystarczyło, żeby wygrać, mimo że
do wygranych, na wygrane jeszcze musimy poczekać.
Jeszcze chwilę. Ale faktem jest, że wystarczyło trochę grać w piłkę, żeby no, nie przegrać po prostu.
Mhm. No, taka miła odmiana, bo wreszcie ten mecz jakoś dało się oglądać, bo ostatnio to nie było to regułą, tak dochodziła ta 60. minuta i czekaliśmy, no kiedy ten koniec, jeszcze jak czekaliśmy na ten ostatni gwizdek, a tutaj całkiem nieźle się to oglądało, trzeba powiedzieć wprost.
Znaczy, zapowiadało się dramatycznie, bo ta pierwsza bramka to taki stary, dobry Lech z tego sezonu.
O, tak.
Jakiś paintball i ta
ale
piłka się odbijała.
A propos tej pierwszej bramki, jeżeli wolno na chwilę się wtrącić. Przed przyjściem tutaj wpadł mi taki filmik, taka rozmowa, wpadła mi w ręce taka rozmowa w internecie, gdzie rozmawiali pan Stanowski z panem Maciejem Szczesnym i Maciej Szczesny dowodził, że bramka dla Jagiellonii padła ze spalonego.
Widziałem to i...
Nie jestem przekonany, bo nie brał udziału w grze. Nie wiadomo, czy dotknął nawet tą piłkę, czy nie. Ten człowiek, nie pamiętam jak nazywa, ten z Bałkanów piłkarz Jagiellonii.
Poletanowicz.
Tak, który brał udział w tej akcji. Brał udział w akcji, absorbował obronę Lecha, ale nie jestem przekonany, czy dotknął piłki. W każdym razie no, sytuacja mocno kontrowersyjna. Sędzia nie miał szans tego zauważyć, ale VAR mógłby chociaż się pochylić nad tą sytuacją.
No, w tej kolejce tutaj mieliśmy to przyjęcie ręką Broszka w ostatniej minucie meczu Wisła-Zagłębie, także widzimy, że VAR wszystkich problemów nie rozwiązuje. A problemy Lecha w pewnej mierze rozwiązał ten mecz, to znaczy mam przede wszystkim na myśli tę grę w ofensywie, bo faktycznie tak jak powiedzieliście, trochę więcej luzu było.
No było więcej luzu, ale zauważ, że pierwszy raz Lech od dawna potrafił w pierwszej połowie odwrócić losy spotkania. Ja myślałem po tej bramce, że to już jest ten stary dobry Lech z tego sezonu, że już teraz będzie człapanie do 90 minuty, albo Jagiellonia strzeli jeszcze z jedną, dwie bramki. Tu nagle Marcin Wasilewski popisał się no niespotykaną akcją dla siebie, zejście do lewej nogi, strzał po długim słupku. Ja sobie nie przypominam, żeby w Lechu taka bramka padła, że ktoś...
Stulu Messiego, prawda?
No, że wybiegam aż tak daleko, ale
gabaryty podobne.
Przełożył nogę z lewej, uderzył Kelemen, który tak naprawdę takie piłki wyciąga, nie miał szans. 2-1 do przerwy. Jakoś czułem, że Lech nie wygra tego spotkania, ale wierzyłem, że no ten punkt jest powiewem optymizmu. My możemy z tego meczu wyciągać jakieś pozytywne wnioski. To jest pierwszy mecz od dawna, który nawet wymęczone zwycięstwo z Koroną, to wszyscy też mówili, że znowu jest to samo. A teraz tak naprawdę ta gra trochę poszła do przodu i czego to jest wina? Piłkarzy? Czy nowej miotły? Czy dlaczego oni nagle potrafili wrócić do meczu?
Moim zdaniem mental zadecydował, bo tak jak zauważyłeś, Lech nie wracał do gry, ale tym razem wrócił. Ale to nie znaczy, że grał rewelacyjnie, bo w dalszym ciągu popełniał niesamowitą liczbę błędów. Złe podanie za złym podaniem. Nawet bohater meczu Marcin Wasilewski, kiedy strzelił bramkę, to nie wiem, czy miał potem może kilka jakichś udanych akcji, a zwłaszcza dobrych podań, bo w drugiej połowie, bliżej końca, tym częściej piłki lądowały gdzieś albo za bramką, albo nie wiadomo gdzie. To nie była dobra gra.
No to Darko
obie bramki Lech stracił przez klasyczne kiksy pomocników i to takich klasowych pomocników, bo przy pierwszej bramce zawinił Tiba, a przy drugiej fatalnie podawał Jeftić. I Jagiellonia wyszła i w jednym i w drugim przypadku z bardzo szybkim atakiem, a potrafi to robić jak mało kto w ekstraklasie. No i z obrony nie było co zbierać, bo obrona jaka była, taka jest.
W obronie bez zmian, parafrazując, ale a propos Darko Jefticia, bo niektórzy przypisują mu dwie asysty, ja bym był jednak za opcją, że to była jedna asysta. Natomiast spojrzałem sobie w te liczby po tym meczu, no to liczby kuriozalne. On podawał niecelnie bodaj 60% skuteczności. Jeśli chodzi o wygrane pojedynki, wygrywał 1-3. Z wody próbował kiwać 5 razy, 0% skuteczności, ani razu mu się to nie powiodło. No widzimy, że nawet jeśli te liczby w tych rubrykach statystyk mu podskoczyły, no to to jest cały czas ten jeftidź. Ja nie wiem, kiedy przyjdzie moment, czy w ogóle przyjdzie moment, że ten chłopak no, stanie do pionu. Bo...
Może w przyszłym roku, bo w tym to się nie zapowiada. No,
przezimuje. Na oliwię go zimą, trochę dojdzie do siebie, bo na ten moment wciąż. No, to jest ten Darko taki, którego znamy z ostatnich miesięcy.
Ale pamiętam, że zawsze trenerzy go wystawiali, mimo że nie błyszczał formą, dlatego, że jednym genialnym zagraniem potrafił odwrócić losy meczu. Z tego słynął. Już nie jeden mecz dzięki takim swoim akcjom wygrał. Ale teraz nie ma takich akcji. Nie pamiętam takiego jakiegoś jego dośrodkowania.
Pamiętacie przecież w zeszłym sezonie, to jeżeli, może w tej pierwszej części sezonu, jeszcze zanim złapał kontuzję, to na przykład przypomina mi się ten mecz z Haugesund, gdzie właśnie dwa zagrania Jefticiem zszedł z kontuzją i posypała się gra Lecha. To był taki człowiek...
To był wtedy, kiedy doznał takiej groźnej kontuzji,
tak,
ten czarnoskóry piłkarz go wszedł w niego
i
leczył się chyba
poszedł.
Z 2 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, ale to był przez długi czas taki facet, jeżeli kupowałbym bilet na Lecha, no to połowę tej sumy poprosiłbym o przelanie na Darko Jefticia, bo to był gość po prostu, którego chciał się oglądać. A dzisiaj to jest taki marazm, to jest taka przeciętność. Gdyby on był Polakiem i nie pamiętalibyśmy, jak on gra, to w ogóle byśmy nie zwracali na niego uwagi. Ale byłby rezerwowym w koronie.
Nie tylko Darko, bo ja pamiętam, jak przyszedł Amaral do Lecha, no to błyszczał. On na tle poza innych piłkarzy, no to była inna bajka zupełnie. Piłkarz zupełnie nie z tej szerokości geograficznej. Z wody, przyspieszenia, zostawiał za sobą zawodników. No to wspaniały piłkarz. A teraz...
Wejście w Białymstoku z ławki, no to dobrze.
On się na skrzydło nie nadaje, ale niech...
Tiba też grał bardzo źle w tym meczu.
Niech to wszystkim odpowie, że Wasilewski posadził tak naprawdę Amarala na ławce, bo to chyba tak trzeba interpretować.
Chłopak, który w pewnym momencie
nie
już
powinno
było odesłane
go być tutaj,
do
tak
7-8 ligi, grał w SKS-ie 13.
W ogóle o czym my tu mówimy, że Wasilewski był bohaterem spotkania wyjazdowego z Jagiellonią Białystok. Jeden z najważniejszych meczów sezonu i tak naprawdę punkt, jeśli można by tak powiedzieć, ratuje zawodnik, którego nie powinno być w tym Lechu. To znowu pokazuje, że w którą stronę to płynie. W tą, w którą popłynie po prostu. W tą, w którą będzie nurt, w tą płynie. Bo, no nie wiem, no ciężko powiedzieć. Amaral teraz faktycznie nie wygląda rewelacyjnie, żeby nie powiedzieć, że był chyba u nas w Badzewiakach.
Chyba trafił, albo nie. Ostatecznie go nie znaleźliśmy dla niego.
Ale był bardzo blisko.
Bo byli poważni konkurenci w tej kolejce. Natomiast no, mówimy, że gdzie to idzie... No idzie w tym kierunku, że jest 10 punktów straty do lidera. To nie jest, jak sobie mówiliśmy, Lech w kolejkę, w dwie, przy dobrych wiatrach znajdzie się na podium, może zagrozić liderowi, tutaj
ale
już robić 10 punktów.
Nasi przeciwnicy musieliby zacząć przegrywać, a po Lechi nie widać, żeby coś tam zaczęło się źle dziać, chyba że będzie jakieś kolejne tąpnięcie w tym klubie, a tam często co jakiś czas coś się dzieje, w tym nasza, nie tylko nasza, jedyna nadzieja. Jeżeli chodzi o dystans do Jagiellonii czy do Legii, nie ma tragedii, ale mimo wszystko boję się, że ten sezon już jest stracony, już jest za duży dystans i nic nie rokuje tego, że Lech nagle zmieni się w drużynę, która potrafi 3-4 razy pod rząd wygrać. To już raczej ten sezon trzeba spisać na straty i mówię to z bólem.
Znaczy, wydaje mi się, że przed nowym trenerem powinno być postawione zadanie, że ma być w trójce. I to z tego
powinien. Czyli nic nowego.
No nic nowego, no tak. No teraz już powinniśmy powiedzieć wprost, że ten trener, no mając 10 punktów straty do lidera, to chociaż wiadomo, że w tej lidze jest wszystko możliwe, ale jednak faktycznie to, co tutaj Józef powiedział, że rywale nie zamierzają odpuszczać, ani żeby nie powiedzieć, że większość wygląda coraz lepiej z meczu na mecz. No a w Poznaniu, jak to w Poznaniu od paru tygodni, bez zmian.
Tym bardziej, że nie zapowiada się, żeby jakieś gwałtowne ruchy transferowe nastąpiły. Zresztą to nie są potrzebne ruchy transferowe. Wystarczy, żeby piłkarze, którzy nic nie pokazują dobrego w tej chwili, odzyskali formę, żeby byli tacy, jacy byli po przyjściu do tego klubu.
No to powinien zadbać nowy trener, natomiast jechałem dzisiaj przy stadionie przy Bułgarskiej. Czarny dym. Wciąż nie wiemy, kto będzie tym nowym trenerem. Nie wiadomo, skąd się. No wszystko z Bułgarskiej. Panowie, ogarnijcie się. Nie dziwi was trochę to, że właściwie już ponad tydzień minęło?
Nie, w tym klubie już nic nie dziwi.
przeżyliśmy tutaj.
Kiedy ja słyszałem, że klub jest przygotowany na każdą ewentualność.
Tak, rozmawia.
Pamiętam, że kiedy przyszedł tutaj Nenad Bielica, to takie wypowiedzi ze strony zarządu było słychać, że w tej chwili scouting klubowy jest nastawiony nie tylko na szukanie piłkarzy, ale także ewentualnych trenerów. Gdyby trzeba było nagle dokonać zmiany, żeby być gotowym, że mamy jednego, drugiego, trzeciego w kolejce, nie może ten, to wchodzi następny. Takie śpiewki były, ale wystarczyło wyrzucić Bielicę, kiedy w sposób zupełnie bezplanowy, nieprzygotowany, jak się miało okazać, przyszedł Iwan, który zresztą wyleciał i w tej chwili gdzie jesteśmy? Jesteśmy nigdzie. No, ten klub po prostu dryfuje.
Widzisz, jak pięknie życie weryfikuje te wszystkie śpiewki, te wszystkie gadki. Tak naprawdę moglibyśmy pooglądać sobie te wszystkie wywiady prezesów sprzed roku, sprzed dwóch lat, sprzed trzech lat. No i to wszystko życie brutalnie weryfikuje. No przeciągają się rozmowy, czy przeciąga się podjęcie decyzji w kwestii Adama Nawałki, bo w zeszłym tygodniu 9-godzinne spotkanie prezesów Lecha z byłym selekcjonerem. Podobno uzgodnione szczegóły. Wiemy o szczegółach takich, że naprawdę trener życzył sobie samolotu na dalekie wyjazdy, także widzimy, że...
Dalekie, czyli powyżej 200 kilometrów.
Tylko do Lubina wyjeździli.
Do Lewicy.
Ale jak widzimy, te rozmowy były zaawansowane, natomiast piłka po stronie Lecha i ta piłka nie chce się odbić, albo ktoś nie chce jej odbić.
Znaczy, wiesz, to jest to trochę tak, jakby prezesi Lecha weszli do sklepu z cukierkami i nagle najpierw chcieli tą galaretkę, bardzo ją chcieli, a w tym tygodniu stwierdzili, że jednak czekolada Milka będzie lepsza i jest takie dziwne wrażenie, że dwa dni po zwolnieniu Iwana ktoś wykonał telefon do Adama Nawałki. Leszek Ojrzeński ostatnio gościł też w jednej z naszych audycji na Weszło FM i został zapytany o to, czy wysłał CV do Lecha Poznań. On odpowiedział, że nie, bo na rynku wszyscy, którzy szukają trenerów, doskonale znają, zdają sobie sprawę i znają ten rynek, kto obecnie jest w jakim momencie i kto jest wolny. Skoro wykonujesz telefon do trenera Nawałki, trujesz mu tyłek, przysłowiowo mówiąc, zajmujesz mu 9 godzin, a na końcu tak się wahasz, bo w sumie się okazało, że jednak ten Andrzej Kasprzak to mógłby zostać i Tomasz Rząsa, który został zatrudniony 1 października, głupio byłoby mu teraz powiedzieć, że ma wracać stamtąd, skąd przyszedł, a jego miejsce zajmie Tomasz Iwan. No wydaje mi się, że tutaj jest kość niezgody gówna, bo na finanse Jacek Rutkowski byłby sobie w stanie pozwolić, bo mam wrażenie, że to byłby taki jego troszkę wymarzony trener, jak Maciej Skorża.
A mi się wydaje, że tu nie tylko o to chodziło, o czym powiedziałeś. Tu chodziło o kompetencje, o zakres obowiązków.
No to tak.
O to, czym miałby się Adam Nawałka w tym klubie zajmować. Gdyby on praktycznie przejął cały pion sportowy, no to inni ludzie, i nie mówię tylko Tomasz Rząsie, byliby zbędni w tym klubie. A to już jest zmiana ustroju i wątpię, żeby do tego kiedykolwiek doszło.
Wiemy, o kim mowa. Myślicie, że Piotr Rutkowski byłby skłonny nawet po tych przeciągających się negocjacjach oddać dużą część swojej władzy Adamowi Nawałce, czy...
No zależy, jak dużą część.
No chyba bardzo dużą. Znaczy ja mam wrażenie, że już była taka sytuacja w Lechu i to niedawno, kiedy Maciej Skorża dostał tak naprawdę wolną rękę w podejmowaniu takich dalekosiężnych działań, sięgających w akademię, w drużynę rezerw. Tam się wtedy posypało dużo zwolnień. Mam wrażenie, że połowa tych ludzi, która wtedy była, to byli naprawdę dobrzy pracownicy klubu, zaufani. Oni zostali przez Macieja Skorżę odstawieni, a Maciej Skorża wyleciał niewiele później. Ja mam wrażenie, że tego się troszkę obawia Lech, że dając znowu pełnię władzy Adamowi Nawałce, tacy ludzie jak Andrzej Kasprzak, jestem pewien, żeby polecieli.
Tylko Lech w tej sytuacji jest pod presją.
No właśnie, ale żaden czy ta presja trener... się nie zmienia z dnia na dzień? Czy ta presja na nich nie maleje? Że teraz już to oni jakby decydują, kogo będą brali.
Mówię o władzach Lecha. Oni są chyba przekonani, że już gorzej jak jest, być nie może. Już widzą, co się dzieje. Stadion i tak się wyludnia. Na następnym meczu przeciwko Wiśle Płock będzie jeszcze prawdopodobnie mniej niż 9 tysięcy.
5-6 tysięcy pewnie popada.
I nie ma jakichś wielkich widoków, żeby cokolwiek się zmieniło, więc pomyśleli sobie, że co nam zależy, 1, 2, 3 tygodnie. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby sytuacja była taka, że nowy trener może przyjdzie w nowym roku.
A w ogóle to przebija się trochę, mam wrażenie, przez wypowiedzi trenera Żurawia, ta przedmeczowa wypowiedź.
Nie, on mówi, że może mecz, może kilka meczów. Ta. On sam nie wie po prostu. Ale zakłada, że jest to być może praca na kilka sezonów, niestety ze stratą dla drugiej drużyny.
No to tak, to się zgadza, że Dariusz Żuraw akurat bardzo dobre wyniki tam osiągał. I
zaczęło, że na chwilę...
Tak, i lidera nie ma.
Wicelidera
nawet nie ma. Znaczy problem jest tego typu, że no w Lechu chyba boją się faktycznie oddać tej władzy ponownie w ręce jednego trenera. Mówisz, że oni nie mają wyjścia. Mam wrażenie, że z każdym dniem oni stwierdzają, że w sumie to nie jest tak źle. Że w sumie mamy punkt z Jagiellonią, teraz u siebie Wisła Płock, chociaż Wisła Płock gra świetnie. Ja mam wrażenie, że teraz znowu Piotr Ruskowski troszkę zaczyna obrastać w piórka, że oni znowu by chcieli trenera, który będzie się musiał podporządkować komitetowi transferowemu, będzie musiał być w tej hierarchii klubu nie jedynką, tak jak Adam Nawałka by chciał w stylu angielskiego menadżera, tylko trójką. Znowu za dyrektorem sportowym i za wiceprezesem Rutkowskim.
Ale z drugiej strony aż tak bardzo z kibicami to oni grać nie mogą, bo ja wiem ile i jakich było komentarzy pod tekstami dotyczącymi spraw związanych z zatrudnieniem trenera. I nawet ze zwykłą sugestią, że jednak może Lech zrezygnuje z Adama Nawałki, bo nie do końca jest w stanie zaakceptować jego warunki. Ludzie są wściekli na to i może być źle, więc mi się wydaje, że mogą zwlekać, ale nie mogą przesadzić.
No, ludzie na pewno będą naciskać, to znaczy poczęstowano ich kawałkiem ciasta, a całą resztę schowano za drzwiami i to jest trochę tak,
za
że
no,
tak, za szybką i przez szybkę można sobie tego Nawałkę w Poznaniu oglądać, bo ludzie widzą, co się dzieje. Kibic w Poznaniu no, jest doskonale zorientowany akurat w sprawach klubu i jeżeli ta lina nadal będzie przeciągana, to faktycznie ta frustracja, ja wiem, że ona po 20 maja, po tym słabym początku sezonu, ona jest przebrzmiała, napompowana, ale ci ludzie naprawdę mogą się jeszcze bardziej sfrustrować, gdy pokazano im Nawałkę. Już pojawiały się takie głosy, że to jest prawie finisz tych negocjacji. Tymczasem tego Nawałki cały czas tu nie ma, a jeżeli się nie pojawi, jeżeli postawią znowu na opcję, zobaczymy jak to będzie z Żurawiem, no to będzie
tak
przegwizdane.
Między nami mówiąc, to Adam Nawałka nie jest jakimś super trenerem. Jeżeli nie przyjdzie do Lecha, ja wcale nie będę zrozpaczony z tego powodu, bo wiem, jakie jest ryzyko związane z jego osobą. On nigdy w lidze nie miał dobrych wyników. Naprawdę. Jego drużyny nie grały porywająco.
On z Wisłą Kraków to mistrzostwo, wiadomo.
Wtedy to miał taki samograj, że to by była sensacja, gdyby wtedy Wisła nie miała żadnego trenera i tak by mistrzostwo zdobyła, bo miał taki skład,
to w Poznaniu masz teraz takie same warunki, taki sam ograj.
Nie, Wisła przerastała ligę o kilka klas, brała kogo chciała, wtedy była jedyna, którą było na to stać. W tej chwili takiej sytuacji nie ma. Nie ma klubu, który by wyraźnie odstawał od całej reszty, mimo że kilka by chciało tego.
Znaczy Adam Nawałka byłby takim powiewem entuzjazmu w Poznaniu.
Ale nie tylko powiewem entuzjazmu, ale to by był powiew profesjonalizmu, bo on by to, mówiąc brzydko, chwycił wszystko za twarz.
I ma pomysł już.
I by było to samo, co w reprezentacji, czyli by nie było fuszery, wszystko by było zapięte na ostatni guzik organizacyjnie, nikt by nie nawalał, wszystko by musiało grać jak w zegarku, wszystko by było jednemu podporządkowane. Drużyna też by grała tak, jak jest wszystko ustalone, ale to jest futbol. To tam on nie zakłada czegoś takiego jak alchemia, jak trochę magii, a to musi być. Żaden trener, który odnosi jakieś super wyniki, zwłaszcza jeżeli są to wyniki ponad stan, nie jest zaprogramowanym robotem i nie traktuje swoich piłkarzy jak robot. Było kilku takich, ale nic z tego nie wychodziło. To jest 11 na boisku plus iluś tam na ławce graczy, z których każdy jest żywym człowiekiem, z własnym mentalem, z własnym przygotowaniem fizycznym i muszą stworzyć jeszcze coś jednego, dodatkowego, drużynę, która ma przeciwko sobie inną drużynę. To nie można potraktować tego jak mechanizm, zaprogramować w jakiś sposób. Musi być coś ponad to.
Mówił,
a Nawałka tego czegoś właśnie nie ma. Inni trenerzy mają, a on potrafi zaprogramować, ale nie potrafi być kimś takim, jakim trenerem był na przykład pan Kazimierz Górski czy paru innych. daleko nie szukając. Nawet w Lechu by się kilku takich znalazło.
Mhm. To Iwan Dżurdżewicz fajnie o tym mówił przed sezonem, że dla niego drużyna to musi być 20 kilku najlepszych przyjaciół, ale nie dlatego, że oni tam sobie pójdą na kawę, że będą wieczorem oglądać filmy, że będą do siebie pisać SMS-y, tylko dlatego, że oni mają mieć jeden wspólny cel i wokół tego ta przyjaźń ma się tworzyć. No, życie trochę zweryfikowało te jego plany. Natomiast w kontekście Nawałki wydaje mi się, że też ważne jest to, że nie ma chyba w Polsce dzisiaj trenera z takim autorytetem. Być może Iwanowi trochę tego zabrakło przy wejściu do drużyny, natomiast no, gdy do szatni wszedłby facet, który jeszcze chwilę temu dyrygował Lewandowskim, Piszczkiem, Krychowiakiem i tak dalej, no to trochę podejrzewam łatwiej by miał w tej szatni i to już nawet nie chodzi o to, że piłkarze wykonywaliby jego polecenia, no bo uznajemy to za pewnik, że coś takiego robią, ale chodzi o takie pójście za tym projektem. To, że piłkarze chcą w ten projekt zaufać i faktycznie są w tym wszystkim zdeterminowani.
Adam Nawałka dałby dyscyplinę też, uważam. Mm-hmm. To by też zupełnie inaczej funkcjonowało w Lechu, bo tam musiało być wszystko tak, jak w zegarku. I mam wrażenie, że tego dawna nie było w tym klubie, że wszystko
było... Górników zbierał zawodników na treningi o 6 rano, jak mu się
chociażby.
I nie uznawał czegoś takiego jak kontuzja tam,
z tego, że rano wstaje i sam uprawia gdzieś tam sport. No. Ale mam wrażenie, nie uważacie, że przyprowadzenie zatrudnienie Adama Nawałki w Poznaniu od razu by sprawiło poprawę frekwencji na trybunach? To byłaby osoba,
myślę,
dla
której... Myślę, że marketingowo na pewno by
ludzie
było
by
to strzał w dziesiątkę.
Zobaczyć po prostu Adama Nawałkę w swoim szaliku przy ławce, dyrygujący Łukaszem Trałką, przesuwającym go na 6. No słuchajcie, ja bym
chciałbym
chciał
to zobaczyć. Nawałka,
no,
Trałka.
Też byś chciał to zobaczyć.
No tak, to byłby taki element innego świata, którego w Poznaniu dawno nie widzieliśmy. No my tutaj oglądamy Ligę Europy nawet ze szyby.
Ojej, z dalekiej
a
szyby.
A tutaj jednak kibice dostaliby tak naprawdę faceta z telewizji, bo Nawałkę trzeba rozpatrywać nie tylko jako trenera, ale też jako wartość marketingową.
On jest jeszcze trochę taki mityczny, mam wrażenie. Im dłużej odmawiał tych ofert, bo tam...
Jedzie na białym koniu, tak?
Tak, coś w tym stylu, bo on tam była oferta z Legii i on odmówił, tak?
Bez rękawniku na białym koniu.
Ale też uważam, Adam Nawałka też musi sobie odpowiedzieć, bo to jest dla niego powoli ostatni dzwonek, czy faktycznie tam coś w tych Chinach się dzieje, a jeśli się nie dzieje, to jest bardzo dobry moment, żeby objąć Lecha. Przerwa na reprezentację, trochę tych meczów jest do zimy, można poznać zespół, wiedzieć, zdiagnozować. Pierwszy taki doświadczony trener powinien szybko zdiagnozować problemy. Jedynie czego
tak,
się...
Ale to jest trener, który potrafi się zagubić, tak jak się zagubił w Rosji. On zaufał...
Ale może jest lepszym trenerem teraz. Właśnie to bym chciał zadać mu to pytanie. No. Czy on po tych mistrzostwach uważa, że jest czegoś... Coś mu to dało, że jest
praca
lepszy,
w klubie jest
mądrzejszy.
Czymś zupełnie innym niż tak, praca w reprezentacji. To może dlatego chciał odpowiadać za transfery, żeby dobierać takich zawodników, jakich chce, jakich widzi w tej drużynie, a nie takich, jakich mu się narzuca. Mhm. Jakich wybiera komitet transferowy.
Czyli co, Mączyński, Peszko?
Zachara jeszcze.
On słynął z tego, że miał swoich ulubieńców. Gdziekolwiek by nie był, przecież Milik zawdzięcza jemu karierę.
Wygwizdywali tego chłopaka.
Wyciągnął go 16-latka za uszy skądś tam.
Pamiętasz, jak kibice pisali,
Katowice.
Po co na niego ten Nawałka stoi? Zobaczcie, jak on puduje.
No bo pudłował. Ale on widział w nim potencjał i okazało się, że postawił na dobrego konia. Z Mączyńskim to tak nie do końca postawił na dobrego konia. Z paroma innymi zawodnikami też, a zwłaszcza z kimś takim jak Cionek, no to był dla mnie kompletny niewypał. I dziwię się, że on znowu jest w reprezentacji, to jak najgorzej świadczy o Brzęczku. Przecież to jest piłkarz, który nie ma żadnych kwalifikacji do tego, żeby
być... W kadrze nie zagrał dobrego meczu tak naprawdę.
Nigdy nie zagrał, ponieważ on nie ma warunków ku temu. To on jest słabiutki technicznie i tyle. I...
Elektryczny jest tak, że telefon by się
A słuchajcie,
naładował.
Myślicie,
tak,
że tak, bo o Nawałce mówi się, że to jest właśnie trener z okiem do zawodników. Że właśnie tak jak mówimy, ten Mączyński no, do momentu, gdy Nawałka odważnie na niego postawił, no... Nie był jakąś gwiazdą.
Ale w reprezentacji też odstawał wyraźnie od pozostałych
zawodników. Tak, natomiast
po co on tam gra?
W tym całym mechanizmie później, przecież na Euro był dość ważnym zawodnikiem naszej reprezentacji. I pytanie, czy taki trener też nie przydałby się Lechowi z okiem do zawodników? No
zbudowałby niektórych zawodników. Mam wrażenie, że mówicie o Miliku. Może Tomczyk? też może by potrafił tego chłopaka zbudować.
Trochę inna charakterystyka.
No wiem, że trochę inna, ale wiesz, chodzi mi o to, że potrafiłby do niektórych chłopaków raczej dotrzeć.
Raczej by 16-latka gdzieś tam...
Ale mamy, mamy naprawdę...
Rocznik 2002 akurat całkiem przyzwoity w Lechu.
Tak, w CLJC mamy naprawdę 3-4 takich chłopaków, że Lech już uważam powinien ich wprowadzać do pierwszej drużyny i wydaje mi się, że taki trener jak Nawałka, no pytanie, czy patrzyłby na tą akademię, to też jest ważne. Nie wiem, jaki przedstawił zarys, bo... Wątpię, żeby wiesz, jednak jak się nie
dziewięć,
patrzył, ale...
Jak się 9 godzin rozmawiało, to podejrzewam, że ten wątek Akademii też musiał
być. No musiał być. No, może czekaj na Ligę od Kuźni, wiesz. No, zobaczyć,
właśnie, jak... kto nie ogląda, jeszcze zapraszamy na Weszło Ligę od Kuźni Lecha Poznań. Trochę zajrzeliśmy za kulisy, ale trochę też chyba ten hamulec, jeśli chodzi o tranzyt chłopaków z Akademii do pierwszego zespołu, no trochę się zatrzymał. Bo...
Ale pół roku temu się zatrzymał z chwilą przyjścia Iwana.
Mhm. Ale z Zabielicy to też tak nie szło otwartą ręką, bo tak naprawdę z zawodników, których wprowadził i zbudował przez ten ponad sezon, no to ciężko.
Nie no, największe zakupy, które dały najwięcej pieniędzy, to były właśnie Zabielicy, czyli... Kędziora,
tak,
Kornacki.
Z tym, że wiesz, obudował ich, nie? To znaczy, na pewno nie można mu odmówić tego, że zbudował niektórych piłkarzy, natomiast nie wprowadził nikogo, nie?
Mariusz Rumak tak naprawdę ich wszystkich
No tak,
wprowadził.
Linettego, Kędziorę, Kamińskiego.
Ale słuchajcie, Mariusz Rumak miał jeszcze jedną rzecz, którą tak ja nie doceniałem z perspektywy czasu, to się słyszy, że on miał wizję długofalową. Mało było trenerów w Lechu, czy Urban, czy Skorża.
I też dostał czas.
Tak, nie patrzyli na tak naprawdę na kolejny mecz, tylko patrzyli. Mam wrażenie, że Adam Nawałka byłby taką osobą, która ten projekt by się gdzieś tam spinał, powiedzmy 2019 rok, 2020, tak jak był ten finały Mistrzostw Świata i one podsumowały ten kolejny dwuletni projekt. Tak samo w Lechu też myślę, że trzeba byłoby wyznaczyć jakiś deadline, który będzie podsumuje ten jego okres, o ile ten okres jego nastąpi, bo coraz bardziej...
Bez królewie
mam wrażenie...
Przede wszystkim ten klub to by trzeba było zorganizować na nowo i wszyscy by na tym
I
zyskali.
I właśnie
absolutnie
pytanie, czy
wszyscy.
W tym kontekście przyjście Nawałki nie byłoby dobrym krokiem dla Lecha, jeśli chodzi o reorganizację tego
Naszym
wszystkiego?
Naszym zdaniem tak, ale którzy za Lecha odpowiadają, twierdzą, że to jeszcze nie jest ten czas, że można coś, że można bawić się w futbol wielki w dalszym ciągu i tak... kulać się tak rok po roku, sezon po sezonie i może kibice wytrzymają, może jakoś tam wszystko jakoś będzie szło do przodu. Bo ja wątpię, żeby oni sami zrozumieli, że to jest droga donikąd. Oni się muszą o tym sami przekonać.
No ale to widzisz, że regularnie się przekonują. Kolejne sezony bez trofeum, kolejne sezony bez gry w europejskich pucharach. Obraz frustracji kibiców na ich zachowanie po ostatnim meczu tamtego sezonu. No kiedy nadchodzi ten moment, gdy mówisz, wiecie co? Chyba nie działam tak, jak to tego ludzie wymagają i jak ja sam sobie zaplanowałem. No kiedy to
wiesz,
ma nadejść?
Mam wrażenie, że właśnie najśmieszniejsze...
Dopóki jeszcze dwóch kibiców przyjdzie na stadion.
No to będą chodzić stewardzi. Wiceprezes i prezes, to jest dwóch.
Znaczy, wiecie co najśmieszniejsze jest to, że chyba nie chodzi o pieniądze.
No nie, w tym w kontekście
że,
nie.
Żebyśmy mówili, że dobra, Nawałka jest drogi, nie stać, tu będzie chciał to, odrzut, to, tak jak mówicie, samolot na dalsze wyjazdy. Tu chodzi właśnie o to, kto co będzie miał robić w tym klubie. Właśnie Jacka Rutkowskiego pewnie stać na te wszystkie zachcianki, nawet na najwyższą pensję Nawałki jako trenera w Ekstraklasie, ale właśnie ten problem kompetencji będzie. Czy Piotr Rutkowski będzie potrafił się schować i być na tylnym siedzeniu?
Nie, myślę, że to jest człowiek niezłomny i on do końca będzie wierzył, że on się nie podda i będzie próbował i... I jeszcze raz próbuję.
Myślę, że nie jeden kibic Lecha po tej konferencji z maja, z czerwca, gdy Piotr Rutkowski wygrażał, że się nie podda, to nie jeden kibic pomyślał, panie Piotrze, pan się podda.
Ale no, tak szybko? Bo chyba się
albo
tego
pomyślał
nie
sobie, no to w takim razie nic tu po mnie przez najbliższe lata. Tak kibice pomyśleli, no bo to przecież to nie trzeba być znawcą, żeby widzieć, nie trzeba być super... geniuszem piłkarskim, żeby zdać sobie sprawę, że to nie zmierza w dobrym kierunku. Naprawdę. Ten klub nie jest dobrze piłkarsko zarządzany. Ten klub jest dobrze zarządzany finansowo. Stoi na nogach. Ten klub szkoli młodych ludzi, chociaż może nie do końca umiejętnie i nie zawsze wprowadza ich do pierwszej drużyny, ale nikt nie jest doskonały, zwłaszcza, że ten biznes trwa dopiero kilka lat. Mhm. To nie jest już wielka szkoła z tradycjami, to dopiero tak na dobrą sprawę raczkuje. Dopiero pierwsze roczniki takie lepsze opuszczają no ten klub. Tak. Ale pod względem sportowym to wszystko się kupy nie trzyma, to się rozłazi. I ja się dziwię, no jeżeli mamy do czynienia ze spółką, jakąkolwiek spółką, jest właściciel tej spółki i on widzi, przecież nie jest idiotą, widzi, że jakieś ogniwo, jakaś część, jakiś pion nie funkcjonuje, no to przede wszystkim wiadomo, że na ten pion musi postawić, musi wymienić kogoś, kto tym pionem włada, musi postawić jakiegoś, postawić na fachowca i postawić mu warunki, że ma być tak, tak i tak. Mhm. W Lechu jest tak, jak jest i widzę, że jedynym priorytetem dla klubu jest utrzymać to, żeby status było tak, jak jest w tej chwili. No to wiadomo, że to wszystko jest palcem na wodzie pisane i to się rozleci za chwilę. Jacek Rutkowski, wytrawny biznesmen, doskonale widzi, w jakim kierunku to idzie. Ale ma inne priorytety i tyle. I to się nie zmieni niestety.
Myślicie, że gdyby Piotr Rutkowski nie był synem Jacka Rutkowskiego, to by nadal tu pracował, czy nie?
No ale to możemy przełożyć na, tak jak Jacek Jęcki chyba mówił, o Amice Wrunki, tak? Mm-hmm. Jeśli by Piotr Rutkowski pracował w korporacji, takiej już naprawdę, jakim jest Amica, potężne przedsiębiorstwo, to jeśli tam nie byłoby, Excel by się nie zgadzał, to stanowiska też by się nie zgadzały.
Jestem przekonany, że Jacek Rutkowski nie zatrudniłby w żadnej swojej fabryce, w żadnej swojej firmie, w żadnej swojej spółce Piotra Rutkowskiego na odpowiedzialnym stanowisku, widząc, że nie spełnia oczekiwań. Mhm. Bo tam już nie ma żartów. Tutaj może sobie na to pozwolić. No, tym bardziej, że widzi pasję u swojego syna, widzi, że mu zależy i tak dalej.
Nie da się Rutkowskiemu zaangażowania.
No pasję to ma wielko, zaangażowanie wielkie.
Tak, teoretycznie ma.
Nie można powiedzieć, że Piotrowi Rutkowskiego tak się nie chce.
Trzeba mieć wyczucie, trzeba mieć doświadczenie. No, z próżnego to i samolot. Wiadomo, że...
No tak, bo... A może odwrócę pytanie. Widzicie kogoś na polskim rynku, kto mógłby zostać takim dyrektorem sportowym z kompetencjami Piotra Rutkowskiego w Lechu?
Nie.
Ja widzę na przykład, jak funkcjonuje Jagiellonia Białystok.
No właśnie.
Które ma kilka razy niższy budżet.
Właśnie zerkałem. Wiesz co, ostatnio pisałem o tym tekst przed meczem z Lecha z Jagiellonią. To jest dwukrotnie mniejszy budżet. To jest ponad dwukrotnie, zdaje się, mniejszy budżet płacowy. I ktoś chyba, Grzesiu Hałasik z Radia Poznań, ładnie to ujął, że budowanie drużyny w Lechu jest tak nie po poznańsku, bo przeciętną drużynę można znacznie taniej
jest
zbudować.
Tu się po prostu trwoni grube miliony. To przecież to widać. Ile Jacek Rutkowski doskonale wie, ile pieniędzy wkłada i jaki ma dzięki temu efekt. Mhm. No przecież to nie potrzeba żadnego Excela do tego. To
no Jagiellonia za 30 milionów robi drugi raz z rzędu wicemistrzostwo. Niewykluczone, że w tym sezonie nawet być może zostanie mistrzem Polski. Ale jak za 60-70 bywało, że 80 milionów, no w ostatnich latach to jest
ale
za
Jagiellonią. Ale jaki ma potencjał, jaki tu jest region, jakie bogate województwo,
tak
jakie miasto.
Wielkopolskę całą.
Jakie tradycje.
Brak konkurencji.
Jaki tu jest rynek dla tego rodzaju usług, czyli sprzedawania, jak to Jacek mówi, emocji. Tak. Tutaj można zrobić wszystko. Można zrobić klub europejski, który regularnie gra w Lidze Europy co najmniej. Mhm. Regularnie, rok po roku. Który, jeżeli nie zdobywa mistrzostwa, no to może jakimś psim swędem wicemistrzostwo. Ledwo. To wszystkim, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Żeby zaspokoić pragnienia tych ludzi. Mhm. A dla tych ludzi Lech to nie jest od taka jakaś sobie firma, jakiś tam sobie klubik. To nie jest z całym szacunkiem Warta Poznań, czy Unia Swarzęd, czy coś innego. Lech Poznań to jest coś, czym ludzie żyją. Jak ja rozmawiam z tymi ludźmi, to oni są autentycznie załamani tym, co się dzieje z Lechem. Oni tym żyją. Oni zaczynają dzień od sprawdzania w internecie, tak jak ostatnio, czy jest już trener jakiś, czy nie. Oni wydzwaniają, dopytują, oni są autentycznie zaangażowani. Mhm. I widzą, że ktoś te wszystkie ich uczucia od kilku lat depcze.
A myślisz, że do władz Lecha dociera to, jak bardzo rozczarowują ludzi?
I gdyby nie docierało, to by jak najgorzej świadczyło o tych ludziach. Ale widać, mają zupełnie inne priorytety. Zupełnie inne priorytety.
Czyli
ale
taki trochę egoizm.
To jest zdecydowany egoizm.
Statusu, który jest.
Z całym szacunkiem dla Piotra Rutkowskiego, który nie jest głupim człowiekiem, który jest człowiekiem wykształconym, który już liznął futbolu, zna się na tym wszystkim, widzi. Przecież widzi, w którym kierunku to zmierza. Widzi, jak to odbierają ludzie. Pamięta, ile osób przychodziło na stadion, co ma teraz. Mhm. Nie udało się raz, drugi, trzeci, no można się nie poddawać, ale trzeba ustąpić o krok, symboliczny krok, po to, żeby potem wykonać 2, 3, 4 kroki do przodu. Jeżeli kibice zauważą, że on rezygnuje z jakiejś tam części swojej kompetencji, że sprowadza powiedzmy kogoś tam, no nie chcę w tej chwili rzucać, strzelać, ale powiedzmy jakiegoś supermenadżera z Bundesligi, którego trzeba dobrze opłacić, ale to się na pewno klubowi też opłaci. I ten ktoś przejmuje zarządzanie klubem powiedzmy na rok, dwa, on przy nim terminuje, szkoli się, uczy przy najlepszych, klub osiąga sukcesy, no to wtedy kibice by go na rękach nosili, że to jest światły człowiek, to jest gość, który Lecha uratował. A jeżeli kibice widzą, co się dzieje w tej chwili, że on po prostu niszczy klub, bo w przekonaniu kibiców on tak dalej.
Legendarna jest ta suszara, jaką urządził bodaj Tomkowi Kędzierzy po jednym z meczów, gdzie właściwie no, tak go objechał w szatni, że już nikt w tej szatni nie słuchał.
Na pewno Jurgen Klopp by tego nie zrobił, a jeżeli by zwrócił komuś uwagę, że źle zagrał, to na pewno nie w tej formie. Dałby do zrozumienia. Trener musi być dyplomatą, musi trafić do zawodników niekoniecznie mówiąc wprost. To nie chodzi o to, żeby wypowiedzieć słowa, tylko żeby trafić.
Słuchajcie, macie takie wrażenie, że gdyby dzisiaj Nawałka zjawił się w Poznaniu, to on tak naprawdę tym sezonem ma niewiele do stracenia, bo wydaje mi się, że nikt w Poznaniu nie oczekiwał by od niego mistrzostwa Polski.
Ale on przede wszystkim jest zaangażowany tak mocno tam, gdzie jest, że jest nie do wyrwania. On to od razu powiedział. Ponoć słyszałem takie zdanie, nie wiem czy prawdziwe, takie informacje, że był, jego nazwisko było na tapecie.
O Skorży mówisz.
Tak.
A mi chodzi o Nawałkę, że Nawałka by przyszedł, to i nie zdobyłby mistrzostwa Polski, no bo nikt chyba na to nie liczy w
Poznaniu.
Ale
w tej chwili to
więc
nikt
tak naprawdę
nie postawi.
Nikt nie oczekuje od ciebie cudów i niewiele masz do stracenia.
Realne jest oczekiwanie faza grupowa Ligi Europy na przykład. To jest bardzo realne.
No tak, ale jest dużo czasu jeszcze do tego
momentu. Przy tym, że ma wpływ na transfery, powołuje sobie takich zawodników, jakich chce. Ma okienko zimowe, okienko letnie.
Czy dostajesz tak naprawdę prawie rok na to, żeby zrealizować swój taki pierwszy cel? No dla, według mnie to jest
Lecha, no najlepszy moment.
Skorża trochę wcześniej przyszedł do Lecha, ale wcale nie lepszej sytuacji był.
No tak, tak. I tak naprawdę Skorża za ten
podział
sezon...
Podział punktów był tylko.
I też miał chyba lepszą drużynę mimo wszystko. No, bo tak naprawdę nie miał wtedy tylko napastnika, a cała drużyna była dobra. Ale właśnie dlatego Skorża jest za ten sezon uważany za cudotwórcę i tak dobrze się go wspomina za tamten sezon.
To jest właśnie
no
człowiek,
wyciągnął
który ma to
go
coś.
Znikąd. No właśnie.
On ma to coś, czego nie mają inni ludzie.
No to tylko to wiesz, pije do tego pytanie, czy dla Nawałki to jest takie wejście w dobrą lokatę, bo tak naprawdę niewiele może stracić. No wiadomo,
no właśnie spójrz z jego
nagle by się to nie... No tak patrzę i ja, gdybym był Nawałką, to bym wziął tę robotę.
Jeżeli polski klub.
Jeżeli by mi pozwolono na kompetencje, które chcę, jeżeli dano by mi te narzędzia, które chcę, to dla mnie to byłby całkiem przyzwoity ruch, bo mogę potwierdzić niedowiarką, że nie tylko kadra to jest takie moje poletko, na którym zrobiłem sukces z Euro 2016, ale też piłce klubowej mogę przekonać
ale
do siebie.
Ale właśnie Adam Nawałka się jeszcze nie zrealizował tak naprawdę
no
w piłce
tak,
klubowej,
no
więc
tak.
To by było dla niego wyzwanie. Wydaje mi się, że człowiek z jego już pozycją materialną...
A ma 61 lat.
No tak, ale on potrzebuje już tylko i wyłącznie wyzwania, mam wrażenie. No, i też ten sztab, który by z nim przyszedł, spowodowałby, że on by się tu czuł dobrze. Ja tylko się teraz zastanawiam, bo mówimy właśnie, że Nawałka powinien objąć Lecha i żeby chciał. Ale też mam wrażenie, że nie chce się cofnąć w tył minimalnie z tych swoich wymagań. Że jednak ten Remigiusz Rzepka, ten Tomasz Iwan, oni muszą być i bez niego w ogóle nie ma tematu. Też
a Remigiusz Rzepka...
Konsultacyjny, tak?
Tak, ale jest oceniany jako ktoś, kto przegrał mistrzostwo.
No właśnie,
świata.
No i tego się, nie wiem, czy Lech też, wiem, że Jacek Rutkowski jest wielkim fanem Andrzeja Kasprzaka, to jest jego tam, no jego człowiek i myślę, że Adam Nawałka zrobiłby zamach na Andrzeja Kasprzaka, prędzej czy później. tak to powiem, Andrzeju bój się w takim razie.
No z tego, co słyszymy, na pewno w sztabie, jeżeli ten sztab w końcu się ukonstytuuje, nie będzie Huberta Małowiejskiego, który...
Który
ma dobrą, tak. On po prostu stawia trochę na pewniejszego konia.
Ja poza tym jemu się marzy, bo rozmawiałem z nim ileś tam razy w nie tak odległej przeszłości, jemu się marzy zagranica. Mhm. To jest gość, który biegle włada 7 chyba językami, który ma kontakty w innych klubach. I on by chciał spróbować trochę lepszego chleba niż polski.
Poznański, smaczny, ale nie aż tak.
Nie, ale jest blisko z Poznaniem związany. No on tak, się tutaj tak. W Lechu dobrze czuł, on tutaj właściwie się wypromował. Prawda. Ale chciałby... Właściwie jedyny, co go w Polsce trzyma, to jest reprezentacja. I on się tak już rozgląda, gdzie by znaleźć jakieś fajne miejsce w piłce tej prawdziwej, tej najwyższej półki.
Co myślicie, że tak kończąc powoli, myślicie, że co się stanie przez te najbliższe tydzień, dwa do meczu z Wisłą Płock?
Wiesz co, ja coraz bardziej zaczynam myśleć, że się nic nie wydarzy.
Czyli to będzie najgorsze. Powiedzieć,
że... To widzę, że puenta właśnie tej rozmowy jest taka, słuchajcie, no ale to co mówimy, człowiek jutro rano pójdzie do pracy, jeden, drugi, każdy gdzieś tam sprawdza, nawet się nie sprawdza, to wymieni jakieś poglądy z kolegą z pracy, który się interesuje, no to
wszyscy
z tym Lechem,
pytają
co z tym
o
trenerem. Ja też już nawet mówię, w domu u mnie, także są te tematy, Adam Nawałka już jest na tapecie, także no, Poznań są
dwa tygodnie czasu. Dwa tygodnie czasu.
Ale ten czas ucieka już. No, Adam Nawałka miał pan od poniedziałku podobno,
trzy
tak?
dni z przerwy. No jeżeli te rozmowy szłyby tak jak zakładano w zeszłym tygodniu i tak jak podejrzewam selekcjoner też zakładał, no to we wtorek miałby prowadzić pierwszy trening.
Ale Grygorczuk też nie ma rozwiązanej
no
do końca
tak, bo
sprawy,
cały czas...
Tak? Czyli jego temat też nie jest taki, że on przychodzi za dwa dni, ląduje na ławicy, taksówka i nastawia
sobie,
na trening. Tak?
Przypomnijcie sobie ten komunikat dla Hazara po zwolnieniu Iwana Dżurdżewicza, że rozmowy z kandydatami są prowadzone i tak dalej, i tak dalej.
Tak,
no,
tak.
Jak to... Czy... Gdzie to trzyma
znowu,
się kupy?
No, mamy
gdzie...
scouting trenerów. No to słuchaj, no to są kopiuj wklej zdania, które są no,
tutaj
od kryzysu do kryzysu
trzeba
podawane.
Być... Dlaczego Czesi potrafią zbudować bardzo mocne drużyny opierające się na, nawet jeżeli nie na wychowankach, to przynajmniej na Czechach? Dlaczego Wiktoria Pilsno rok po roku gra w Lidze no, Mistrzów, dokładnie. Ma super drużynę prowadzona
za
przez
dużo
czeskiego.
Mniejsze pieniądze,
no to
zaznaczmy.
W ogóle nie ma porównania.
Za dwa miejsca w Lidze Mistrzów mają w Lidze
ale nie można w ogóle nie można porównywać tyle, ile zarabia piłkarz Wiktorii Pilsna, piłkarz Lecha, bo za takie pieniądze nikt by do Lecha nie przyszedł, do Wielkiego Lecha. Ale tam są ludzie z kompetencjami, którzy wiedzą, jak to się robi, którzy mają wyczucie. Jeżeli postawią na trenera, dadzą mu spokojnie popracować, bez... tam wiadomo, bez wielkich kryzysów, ale spokojna praca, to do czegoś dojdą. Przyszedł ich trener Wrba. Ile ich tam trenował? Już nie pamiętam. Chyba kilkanaście lat tam pracuje w tym klubie z przerwą na reprezentację. Teraz wrócił do nich. Ale to jest klub, który prowadzony jest tak, jak Lech nie będzie nigdy w życiu. Bo
no
tam,
też, bodaj
tam nie
masz
takich
sportowy.
Oczekiwań, tam jest inny rynek. Ale kibice, którzy są w tej chwili ludźmi, wszyscy kibice Lecha to są ludzie po przejściach. Są ciężko doświadczeni przez los. I oni wiedzą, że w tej chwili, jeżeli cokolwiek, jeżeli jakakolwiek jest nadzieja, że będzie dobrze w jakiejś tam określonej przyszłości, niekoniecznie za rundę, dwie, ale trzeba na to trochę poczekać, to oni poczekają. Pod warunkiem, że będą wiedzieli, że za to bierze się ktoś, kto się na tym zna i że to idzie w dobrym kierunku.
Tak, bo kibice w Poznaniu są cierpliwi, natomiast nie są łatwowierni.
Byli,
ale byli bardzo, bardzo długo cierpliwi.
Bardzo.
Wytrzymali tyle lat. Przecież w innym klubie, gdzieś, ja już nie mówię o innych nacjach, co by się działo. Przecież w Legii, gdzie jest silna presja na osiągnięcie wyniku, to taki numer by nie przeszedł raz...
Na taczkach by powywozili tam
tak,
wszystkich.
A u nas ile było klęsk? Dlaczego u nas od żadnego piłkarza, od żadnego trenera niczego się nie wymagało?
No
dlaczego...
To jest kultura przegrywania.
No, nauczyli ich przegrywania. Ten zarząd, który mamy w tej chwili, kompletnie nie reagował. No może tam brał na rozmowę trenera i pytał, dlaczego nie wyszło, musicie się poprawić, musicie wyciągnąć wnioski i tak dalej. Na tym się kończyło. Ale po takiej jednej klęsce, jakich Lech wiele doświadczył w ostatnich latach, no to wszędzie to by było... To by był wylot jednego, drugiego, trzeciego. To by było pokazanie, że u nas takie numery nie przechodzą. To nie chodzi o to, żeby polować na czarownicę.
Ale
czy
żeby
się,
wyciągać
ale
konsekwencje.
Żeby wprowadzić dyscyplinę i powiedzieć, panowie, zobaczcie, jeżeli gracie tak, jak gracie, zobaczcie, jak to się skończyło. A tutaj wszyscy doskonale wiedzą, że każda porażka ujdzie.
Przejdzie.
Musimy wyciągnąć wnioski. No nie wyszło nam, ale na pewno się poprawimy.
W przyszłym sezonie na pewno będzie
na
lepiej.
Na pewno.
Ojej, stacja bułgarska. Słyszymy się za tydzień, być może w trochę lepszych nastrojach. Zobaczymy, co tak, zawsze tak mówimy i zawsze nie są te nastroje lepsze, może już z nowym trenerem. Jeśli nie będzie nowego trenera, to prawdopodobnie podsumujemy sobie te pierwsze 15 kolejek w wykonaniu pierwszej drużyny Lecha Poznań. Dzisiaj moimi gośćmi byli Dawid Dobrasz.
Dzięki bardzo, do
usłyszenia. I Józef Diaczenko.
Dzięki bardzo.
Damian Smyk z tej strony, do usłyszenia za tydzień.
Słuchasz Weszło FM.